Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kandydat, którego Polska poprze na szefa Komisji Europejskiej, to musi być ktoś, kto łączy, a nie kto dzieli. Ktoś, kto potrafi budować mosty, na kogoś takiego stawiamy. Powiedział w sobotę na antenie jednej ze stacji radiowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że wariant z Donaldem Tuskiem na tym stanowisku nie jest na poważnie brany pod uwagę. Kwestia obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej była jednym z tematów zakończonego w piątek szczytu unijnego w Brukseli. Przywódcy Unii nie zdołali się jednak porozumieć w tej sprawie. Politolog profesor Tadeusz Marczak wskazuje, że może to być dowód na osłabienie znaczenia Francji i Niemiec oraz zwiększenie roli Grupy Wyszehradzkiej.
Fakt, że nie ustalono obsady najwyższych stanowisk unijnych, może być traktowany jako dowód na to, że dotychczasowa hegemonia Berlina i Paryża w Unii Europejskiej może jeszcze się nie skończyła, ale doznała poważnego uszczerbku. Tu jeszcze można wskazać na pewien fakt, że odbyło się przed tym szczytem spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, też poświęcone właśnie kwestii obsady personalnej. A więc byłoby to świadectwo tego, że rola państw Grupy Wyszehradzkiej rośnie w ramach Unii Europejskiej.
Unijni przywódcy po raz kolejny spotkają się 30 czerwca. Repolonizacja mediów jest ważniejsza od repolonizacji banków, podkreślił europoseł Adam Bielan. Polityk dodał, że dopiero rząd, który będzie miał odnowiony mandat społeczny, będzie mógł ją przeprowadzić. Kwestia repolonizacji mediów odżyła w ostatnim czasie za sprawą wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedział w środę w Kartuzach, że w przypadku zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w jesiennych wyborach parlamentarnych jednym z zadań rządu będzie repolonizacja mediów. Europoseł Adam Bielan w rozmowie z naszym reporterem ocenił, że repolonizacja mediów jest potrzebna.
Uważam, że ten proces w mediach jest nawet jeszcze ważniejszy niż w bankach. Podczas tej dobiegającej końca kadencji Sejmu udało nam się doprowadzić do repolonizacji bardzo dużego banku, banku PKS-a oraz banku Alior. Po raz pierwszy od lat udział polskiego kapitału w sektorze bankowym wrócił na ponad 50%. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji udadzą się takie zabiegi, jeśli chodzi o rynek mediów. Niestety w tej sprawie nie bardzo możemy działać za pomocą ustaw, bo prawo Unii Europejskiej uniemożliwia dyskryminowanie, rozróżnianie podmiotów pod względem kapitału, ile to są podmioty z udziałem kapitału z krajów Unii Europejskiej. Natomiast to nie oznacza, że rząd jest w sprawie bezsilny, choćby działania w sprawie banków pokazały, że w tej sprawie można zrobić wiele.
Premier Mateusz Morawiecki, pytany w sobotę, czy rząd ma plany repolonizacji mediów, odparł, że nie ma dzisiaj takich konkretnych planów. Niezłomny żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej porucznik Stanisław Grabda, pseudonim BEM, został pośmiertnie mianowany kapitanem. Uroczystości nadania mu wyższego stopnia wojskowego odbyły się w sobotę w Chmielniku w województwie świętokrzyskim. Najpierw sprawowana była uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po niej uroczystości przeniosły się przed pomnik wdzięczności w Parku Miejskim. Tam akt mianowania na stopień kapitana odebrała siostrzenica żołnierza. Wśród uczestników uroczystości był m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. W rozmowie z naszą redakcją wskazał, że pośmiertny awans Stanisława Grabdy jest wyrazem wdzięczności i pamięci.
To wyraz wdzięczności państwa polskiego wobec dokonań Stanisława Grabdy, jednego z najzacniejszych i najszlachetniejszych żołnierzy wolnej Polski. To także dowód na to i przykład na to, że polskie państwo pamięta. Komuniści mordowali żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych podwójnie. Raz pozbawiając ich życia w sposób bestialski, okrutny, tak jak Stanisława Grabdę, a drugi raz skazując ich na lata przemilczenia, zakłamania. Dzisiaj przywracamy o nich pamięć. Dzisiaj podziemna armia powraca. Powraca dlatego, że stanowi pamięć o nich fundament wolnej Polski.
Stanisław Grabda urodził się w 1916 roku w przededworzu koło Chmielnika. W czasie kampanii wrześniowej wziął udział w bitwie nad Bzurą. Był organizatorem życia konspiracyjnego w okolicach Chmielnika. Należał do Związku Jaszczurczego, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Tworzył Brygadę Świętokrzyską. Po wojnie został pochwycony przez komunistów, torturowany i zamordowany w 1953 roku. Miejsce jego pochówku do dziś nie jest znane. Na głównych szlakach drogowych w całej Polsce trwa weryfikacja stanu technicznego autobusów wożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Sprawdzany jest też czas pracy i trzeźwość kierowców. Kontrole wpisują się w wakacyjną akcję Bezpieczny Autokar. Do weryfikacji stanu pojazdów funkcjonariusze wykorzystują m.in. mobilne stacje kontroli. Jedna z nich mieści się na parkingu przy Zakopiance w Głogoczowie, gdzie w sobotę zaprezentowano sprzęt. W briefingu prasowym wziął udział m.in. minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk wskazał, że ilość kontroli nie zmniejszy się pomimo zwiększającej się liczby kilometrów bezpiecznych dróg w Polsce.
Przybywa bezpiecznych dróg, ale to nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z dbałości o bezpieczeństwo w transporcie drogowym, w transporcie osób, szczególnie bezpieczeństwo tych, którzy autokarami udają się na obozy, kolonie. Zawsze z początkiem wakacji zapowiadamy, że Inspekcja Transportu Drogowego, służby podległe ministrowi infrastruktury podejmują wszelkie starania, aby podróż na wczasy i z powrotem była podróżą bezpieczną, dzięki temu, że autokary, autobusy odpowiadają wszelkim normom, kierowcy spełniają wszelkie warunki.
Akcja Bezpieczny Autokar prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego od 2003 roku. W czasie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy skontrolowali 1670 autokarów. W 71 przypadkach kierowcom zatrzymane zostały dowody rejestracyjne. W Częstochowie po raz trzeci odbywała się w sobotę Narodowa Pielgrzymka Mężczyzn pod nazwą Męskie Oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u Tronu Królowej. Modlitewne spotkanie przebiegało pod hasłem Powołani do męskości. Przybyło na nie ponad 2000 mężczyzn. Pielgrzymi uczestniczyli w uwielbieniu oraz prelekcjach. W planie była też uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego i świadectwa. Spotkanie zakończył wieczorem apel jasnogórski. Andrzej Lewek, koordynator Męskiego Oblężenia Jasnej Góry, należący do wspólnoty mężczyźni świętego Józefa, wskazał, że pielgrzymka mężczyzn to czas modlitwy i formacji.
Od samego początku te oblężenia są tak konstruowane, żeby była równowaga pomiędzy czasem modlitwy, takim czasem oddawania chwały Bogu, a też czasem formacji, takim czasem, gdzie stają przed nami świadkowie, którzy dzielą się swoją wiarą, swoim doświadczeniem życia z Panem Bogiem i w ten sposób budują nas. Także to są takie dwa najważniejsze skrzydła, najważniejsze części tych spotkań. Każde z tych spotkań też prowadzi nas do zawierzenia Bogu przez Matkę Bożą, do takiego stanięcia przed apelem czy na apelu jasnogórskim i powierzenia swojego życia Panu Bogu.
Męskie Oblężenie Jasnej Góry organizują przedstawiciele męskich wspólnot w całej Polsce. Patronat nad spotkaniem objęli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki oraz prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Mija 50 lat posługi kapłańskiej księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej. Z tej okazji jubilat przewodniczył w sobotę uroczystej Eucharystii sprawowanej w katedrze świdnickiej. Późnym popołudniem w tamtejszym Teatrze Miejskim odbył się też benefis z okazji 50-lecia posługi księdza biskupa Ignacego Deca. Z kolei w poniedziałek w auli papieskiego Wydziału Teologicznego kapłan otrzyma tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Ksiądz biskup Ignacy Dec święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 roku we Wrocławiu. Swoją posługę pełni m.in. poprzez wykłady we wrocławskim seminarium duchownym oraz na papieskim Wydziale Teologicznym, gdzie przez 12 lat był rektorem. Wszystkie 50 europejskich komitetów olimpijskich poparło w sobotę w Mińsku kandydaturę Krakowa i Małopolski do organizacji trzecich Igrzysk Europejskich w 2023 roku, poinformowało Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich. Kandydaturę zaprezentował prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Była to jedyna kandydatura i została zaaprobowana jednogłośnie. przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich, Słoweniec Janez Kocijanic, powiedział, że miasto Kraków i region mają bogatą infrastrukturę sportową, którą można będzie wykorzystać podczas igrzysk. Wyboru na gospodarza Igrzysk Europejskich w 2023 roku pogratulował Krakowowi i Małopolsce premier Mateusz Morawiecki. Duża impreza sportowa zagości w historycznej stolicy Polski, napisał na Twitterze szef rządu. W litewskich Widzieniszkach odbyły się uroczystości dziękczynne za beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Michała Giedroycia. Zakonnik pochodził z Litwy. Centralnym punktem uroczystości była msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Gintaras Gruszas, przewodniczący Episkopatu Litwy i metropolita wileński. W obchodach wzięli udział także księża biskupi i wierni z Polski. Na Litwę udał się m.in. metropolita krakowski. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że Polskę i Litwę łączyły postaci świętych i Chrystusowy Krzyż. Metropolita mówił, że duchowy most między Polską a Litwą powstał również za przyczyną błogosławionego Michała.
Błogosławiony Michał Giedroyć, syn litewskiej ziemi, na której przeżył 40 lat, a równocześnie święty Krakowa, w którym przeżył kolejnych 25 lat i w którym umarł i został pochowany. Przebywając jako pokorny zakrystianin w kościele świętego Marka w Krakowie, bardzo wiele czasu poświęcał na osobistą modlitwę. Kontemplował zwłaszcza Chrystusową mękę, klęcząc przed wielkim krucyfiksem.
Błogosławiony Michał Giedroyć urodził się około 1420 roku w miejscowości Giedroycie niedaleko Wilna. W wieku około 40 lat wstąpił na Litwie do zakonu kanoników regularnych od pokuty, w Polsce popularnie zwanych markami. Niewiele później przybył do Krakowa, gdzie w klasztorze tego zakonu spędził około 25 lat. Tam również zmarł 4 maja 1485 roku. Przez cały czas służył w klasztorze jako zakrystianin. Prowadził proste życie codziennej modlitwy, pracy, pokuty i miłości bliźniego. Były to wiadomości w Radiu Maryja.